Ewangelia, przepraszam. Ewangelia według świętego Jana, 9 rozdział od 35 do 45 wersetu. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, odnalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Człowieczego. Tamten odpowiedział, a kto nim jest, Panie, abym w Niego uwierzył. Jezus mu powiedział, widzisz, bo jest nim ten, który z Tobą rozmawia. On zaś oznajmił, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus powiedział, przyszedłem osądzić ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Usłyszeli to pewni faryzeusze, którzy z nim byli i zapytali go, czy my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, dlatego grzech wasz trwa. Oto Słowo Boże. Tak naprawdę powinienem przeczytać cały 9 rozdział, ze względu na to, że cały 9 rozdział opisuje tę historię człowieka, z którym Jezus później rozmawia pod koniec 9 rozdziału. Cały 9 rozdział Ewangelii Jana opisuje historię uzdrowienia pewnego ślepego człowieka, człowieka, który był ślepy od urodzenia. Jan przy tej okazji zwraca uwagę na dużo większy, poważniejszy problem niż ślepota od urodzenia. Niezależnie od tego, jak dokuczliwa, jak dotkliwa jest ślepota od urodzenia, istnieje inny rodzaj ślepoty, który jest o wiele poważniejszy w swoich następstwach. Uczniowie najpierw na widok tego ślepego człowieka pytają Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. My też czasami zadajemy takie pytania, jakbyśmy nigdy nie czytali Księgi Hioba. I tak się dokładnie dzieje, jeśli przeskakujemy pewne fragmenty Pisma Świętego. W Księdze Hioba, oprócz wielu różnych rzeczy, Pismo stwierdza, że z faktu cierpienia nie należy automatycznie wnioskować o winie cierpiącego. Jezus jednak w odpowiedzi na to pytanie swoich uczniów odpowiada, że człowiek ten jest ślepy, aby objawiły się na nim dzieła Boże. I dodaje, że to on jest światłością świata. A ten, kto korzysta z tej światłości, ten spełnia dzieła Boże. Podobne słowa padają przy okazji śmierci Łazarza. Pamiętamy tę historię z Ewangelii Łukasza, również z Ewangelii Jana. Zaledwie rozdział zdaje się dalej. Tam w historii Łazarza mamy do czynienia z podobną sytuacją. Jezus, jakby nie zwracając uwagi na prośbę sióstr Łazarza, czeka, nie przychodzi, żeby go uzdrowić. Czeka, aż Łazarz umrze i dopiero wtedy przychodzi i wzbudza go z martwych. I również tam mówi, że to wszystko wydarzyło się po to, aby objawiła się chwała Boża. W obu przypadkach widzimy podobną zasadę, którą obserwujemy już wcześniej w innych historiach biblijnych, na przykład w historii Józefa, który został sprzedany do niewoli przez swoich braci, co było wielkim złem i wielkim grzechem. Jego bracia zamierzali zło wobec niego i rzeczywiście je uczynili. Ale jak stwierdził sam Józef, kiedy w końcu spotkał się ze swoimi braćmi, dał im się poznać i pojednał się z nimi, że Bóg to zło, które oni zamierzali uczynić, przemienił w coś dobrego. Słuchajcie, to jest moim zdaniem przynajmniej bardzo pocieszające i bardzo pokrzepiające, że nawet ze zła, które my czasami zamierzamy uczynić, a nawet czynimy, Bóg mimo wszystko w swojej mocy, w swojej mądrości, w swojej dobroci jest w stanie wyprowadzić wielkie dobro. Ale tak naprawdę w całej tej historii, zresztą podobnie jak w całej Ewangelii Jana, podkreślony jest wątek światłości i ciemności z drugiej strony. I widzimy to od samego początku, już w prologu Ewangelii Jana. Ewangelista tam stwierdza i ukazuje, że Jezus, ten odwieczny Logos, Słowo Boże, jest światłością, która przychodzi na świat po to, aby oświecić każdego człowieka. Na świecie istnieje ciemność. Świat jest pogrążony w ciemności. Tak jak był na samym początku, kiedy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia wtedy była również pogrążona w ciemności. Na świecie istnieje ciemność, która jednak ucieka przed wszelkim światłem. Słuchajcie, to jest, można powiedzieć, naturalna cecha zarówno ciemności, jak i światłości, że to nie światło ucieka przed ciemnością, ale na odwrót. Ciemność nie może przeciwstawić się światłości, nie może w żaden sposób jej zatrzymać. Choć kiedy Jan pisze o tym w swoim prologu, to używa tam pewnego greckiego słowa, które można przetłumaczyć zarówno jako to, że ciemność nie jest w stanie przeciwstawić się światłości, ale z drugiej strony mówi również o tym, że ciemność nie jest w stanie pojąć, przyjąć, zrozumieć światłości. I ta historia również o tym mówi. Historia uzdrowienia ślepca pokazuje z jednej strony stopniowe wychodzenie z ciemności na światłość w przypadku tego ślepca i to na dwóch poziomach, na poziomie dosłownym, ale też na poziomie jak najbardziej symbolicznym i duchowym, ale z drugiej strony ukazuje faryzeuszów, którzy coraz bardziej pogrążają się, wycofują się do ciemności. Najpierw ten uzdrowiony ślepiec, pytany o to, co się stało przez faryzeuszy, nazywa Jezusa po prostu człowiekiem. Ten człowiek przyszedł i mnie uzdrowił. Później nazywa go już prorokiem. Następnie stwierdza, że jest to człowiek bogobojny, aż w końcu wyznaje, że jest synem człowieczym. Inaczej faryzeusze. Oni odbywają odwrotną drogę. Od pewnej dozy poznania, aż do całkowitego zaprzeczenia prawdzie i faktom. Z początku chcą po prostu zbadać sprawę. Nie wiem, czy uczciwie, czy nieuczciwie, ale wydaje się, przynajmniej niektórzy z nich byli w jakiś sposób otwarci na prawdę na temat człowieka, który uzdrowił ślepca od urodzenia. Chcą zbadać sprawę, chcą dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, że ślepiec został uzdrowiony, że to był człowiek wręcz ślepy od urodzenia. I potem jednak stwierdzają, że Jezus nie może pochodzić od Boga, ponieważ uzdrowił go w szabat. Tak jakby szabat był ważniejszy od uzdrowienia, od czynów miłosierdzia. I oczywiście, skoro uzdrowił tego człowieka w szabat, nie poczekał dzień dłużej, to nie może być człowiekiem pobożnym. Na tym etapie faryzeusze są jeszcze podzieleni między sobą. Niektórzy całkowicie już negatywnie są nastawieni na Jezusa, inni mówią, no ale może jednak nie, zastanówmy się nad tym przez chwilę. To jednak bardzo szybko się zmienia i jako grupa już cała faryzeuszy przeciwstawiają się Chrystusowi. Najpierw przywołują rodziców ślepca, gdyż nie wierzą, że ten człowiek był ślepy od urodzenia. Szukają potwierdzenia tego faktu. Rodzice mówią tak, był ślepy od urodzenia. Wtedy faryzeusze się pytają, jak to się stało, że teraz widzi. Oni mówią, nie wiemy, nie było nas przy tym. W końcu jednak nazywają Jezusa już nie tylko człowiekiem, który może nie do końca jest sprawiedliwy, ale stwierdzają, że jest wręcz grzesznikiem i w związku z tym nie może być posłańcem Boga, nie może być narzędziem w ręku Boga. Najpierw zatem ze strony faryzeuszy widzimy, powiedzmy, poszukiwanie jakiejś prawdy. Później następuje konfrontacja, następnie potępienie, aż w końcu całkowite i kompletne zaprzeczenie nawet prostym faktom. Niby na początku chodziło im o ustalenie prawdy, o poznanie prawdy na temat Jezusa, w oparciu o fakty, przeprowadzają dochodzenie, wypytują wszystkich naokoło, ale kiedy okazało się, że fakty przeczą wnioskowi, który w gruncie rzeczy z góry już założyli na temat Jezusa, to odrzucają również te fakty. Nie? Tym gorzej dla faktów. Ich dążenie do poznania prawdy okazało się koniec końców jedynie maskaradą. I to stało się znów, stopniowo. Najpierw niektórzy rzeczywiście być może byli otwarci, chcieli się dowiedzieć czegoś, ale na koniec już nawet zwykłe, proste fakty dla nich się nie liczą. Z kolei ślepiec na początku zdaje relację tylko i wyłącznie z faktów. Można powiedzieć, że w ogóle nie interpretuje tego, co się wydarzyło. Ale kończy ten rozdział bardzo zdecydowaną, otwartą i odważną obroną Jezusa. I w ogóle nie zważa na konsekwencje tego. Ślepiec odzyskuje wzrok, ale odzyskuje go nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim w sensie duchowym. Faryzeusze, umiłowawszy z kolei ciemność, brną coraz bardziej i bardziej właśnie w mroki. W mroki kłamstwa, w mroki zaprzeczenia temu, co wręcz oczywiste. Rozdział ten kończy się słowami Jezusa: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Tu Jezus zwraca się właśnie do faryzeuszów. Ale że mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Faryzeusze odwoływali się do Boga, powoływali się na Jego autorytet, ale w rzeczywistości zaprzeczyli Bogu i Jego słowom. Także pierwszy wniosek z naszego kazania. Słuchajcie, jeśli ktoś przychodzi do was i mówi: Panie, Panie, Boże, Boże, nie wierzcie mu. Najlepiej w ogóle. Może o ciupinkę. Sprawdźcie tak naprawdę, co ma na myśli i zweryfikujcie jego słowa z jego postępowaniem. Faryzeusze twierdzili, że szukają prawdy, że to oni są tymi, którzy chcą dojść do istoty rzeczy. Ale w rzeczywistości to poszukiwanie było tak naprawdę tylko i wyłącznie odrzuceniem prawdy. Mówili wręcz, że wiedzą i w oparciu o swoją wiedzę są w stanie we właściwy sposób zinterpretować fakty i tę historię, ale brnęli w błąd coraz dalej i coraz głębiej. Co gorsze, wydaje się, że właśnie z tych słów Jezusa na jakimś poziomie swojej świadomości zdawali sobie sprawę z tego, co czynią. Z tego, że błądzą, z tego, że przeczą nie tylko faktom, ale też prawdzie. Odmówili w związku z tym wyjścia na światłość. Nie chcieli bowiem, żeby światłość prawdy obnażyła ich zakłamanie. I w ten sposób funkcjonuje kłamstwo. Im więcej kłamiemy, im bardziej brniemy w kłamstwo, tym bardziej musimy w nie brnąć. Bo każde cofnięcie się ku światłości oznaczałoby obnażenie tego, co czynimy i kim jesteśmy. A to jest ostatnia rzecz, jakiej pragniemy. I tak koniec końców stali się postaciami prawdziwie tragicznymi, ze względu na to, że całkowicie pozbawionymi wszelkiej nadziei. Na tym to niestety polega. Nie? Nasz ruch w życiu odbywa się na linii prostej, gdzie z jednej strony mamy prawdę i światłość i życie, a z drugiej strony mamy ciemność i kłamstwo i śmierć. Oni stwierdzili, że jednak pójdą w tę drugą stronę. Mamy tu do czynienia z pewnym zaślepieniem, które moglibyśmy nazwać nie tylko duchowym zaślepieniem, ale również ideologicznym zaślepieniem, a zatem z zaślepieniem zawinionym. Nie byli faryzeusze gotowi, aby zadać sobie proste pytania. A może jednak się mylę? A może jednak jestem w błędzie? Słuchajcie, my często, zwłaszcza my, którzy uważamy siebie za tych bardziej biblijnych, konserwatywnych chrześcijan, dokładnie ten błąd popełniamy, nie? Ze względu na to, że każde pytanie, a może jednak się mylę, interpretujemy jako zwątpienie, które jest oczywiście godne potępienia. Ale Pismo Święte wielokrotnie pokazuje nam, że dokładnie takie pytanie powinniśmy sobie od czasu do czasu zadać. A może jednak się mylę. A to choćby z tego prostego względu, że nikt z nas nie jest Panem Bogiem. W związku z tym brakuje nam chociażby wiedzy do tego, aby czasami przynajmniej wyciągnąć właściwe czy też ostateczne wnioski. Czy powinienem zrewidować moje założenia wstępne? Nie? Nam się często mówi, że o, mamy Biblię, czytamy Biblię i w związku z tym nie musimy niczego rewidować w naszych założeniach wstępnych, że każda nasza interpretacja rzeczywistości jest słuszna i prawdziwa, ze względu na to, że pochodzi niemalże od samego Pana Boga. Ale niekoniecznie, niekoniecznie. Założę się, że faryzeusze dokładnie w ten sam sposób by argumentowali. Mówili, myśmy uchwycili Pana Boga za nogi, w związku z tym cokolwiek wyjdzie z naszych ust jest prawdą i świętą prawdą. Czy system wartości, który wyznają, przypadkiem nie czyni mnie ślepym na fakty i na rzeczywistość? Nie? Słuchajcie, to jest bardzo trudne, żeby zweryfikować swoje wartości, swoje założenia wstępne, swój sposób wnioskowania. A jednak musimy od czasu do czasu dokładnie to dokonać. Często tak mamy, że nasza ideologia sprawia, że jesteśmy gotowi położyć nawet niezaprzeczalne fakty na tym przysłowiowym łożu prokrustowym i przyciąć je tak, aby pasowało do naszych do oczekiwanych wyników, do naszych założeń, do umiłowanej przez nas wizji rzeczywistości. Bo tak naprawdę o to tutaj chodzi, nie? O to, w jaki sposób postrzegamy świat, w którym żyjemy, jaka jest nasza wizja rzeczywistości. Dlatego na innym miejscu Jezus stwierdza, że tylko prawda może nas wyzwolić, czy też wyswobodzić. Słuchajcie, szacunek dla prawdy jest fundamentem życia, Kościoła, ale też każdego wolnego społeczeństwa. I może powinniśmy o tym pamiętać z okazji dzisiejszego dnia, kiedy być może niektórzy z nas pójdą do urn wyborczych. Jednak przyjęcie prawdy bardzo często oznacza przyznanie się do bycia w błędzie. A czasami wręcz przyjęcie prawdy oznacza przyznanie się do kłamstwa, w którym żyjemy albo żyliśmy. To z kolei wymaga czegoś, czego każdemu z nas brakuje. I to w znacznej mierze. A mianowicie pokory i odwagi. Przyjęcie prawdy pociąga z sobą przewartościowanie wielu rzeczy, wielu wartości, wielu wyznawanych wartości, które cenimy i z którymi jest nam wygodnie, ponieważ znamy je, ponieważ one nadają sens temu, co dzieje się wokół nas. To z kolei, to przewartościowanie wymaga trudu i wysiłku. Nie tylko intelektualnego, ale też emocjonalnego. Być może ten emocjonalny wysiłek jest o wiele trudniejszy niż ten wysiłek umysłowy. Przy czym nie myślmy o tym, że wysiłek umysłowy jest czymś łatwym i prostym. Gdyby tak było, i my bylibyśmy o wiele lepszymi ludźmi, i świat byłby o wiele lepszym miejscem. Słuchajcie, szachiści po turnieju bardzo wymagającym umysłowo, nie? Grający nie gdzieś tam z przedszkolakami, ale z jakimś Garym Kasparowym albo kimś takim. Oni zużywają na samo tylko i wyłącznie myślenie, bo na pewno nie na przesuwanie pionków, co najmniej tyle kalorii, co atleta w czasie maratonu. To jest fakt medyczny i autentyczny, potwierdzony przez badania. Także słuchajcie, myślenie wymaga od nas wiele trudu i wysiłku, ale przemiana naszych emocji, praca nad naszymi emocjonalnymi reakcjami jest o wiele trudniejsza. Akceptacja prawdy ponadto wymaga od nas czasami rezygnacji z naszych planów, z naszych ambicji i przestawienie życia na inne tory. To zaś jest ceną, jaką czasami nie chcemy ponieść, ze względu na to, że jeśli jest nam w gruncie rzeczy wygodnie w naszym życiu, dlaczego powinniśmy cokolwiek zmieniać? Dlatego tak trudno przychodzi nam przyznać się, tak, pomyliłem się. A w związku z tym też tak trudno przychodzi nam powiedzieć, przepraszam, wybacz. Kiedyś na Uniwersytecie Harvarda zrobiono eksperyment. Słuchajcie, wybaczcie. Pozbawiam z przyjemności uczestnictwa w tym eksperymencie. Ale trudno. Tak Bóg chciał. Dwie drużyny ubrano w białe i w czarne stroje. Następnie kazano im podawać sobie nawzajem piłkę i sfilmowano to. Następnie obserwatorom kazano liczyć podania pomiędzy członkami drużyny w czarnych koszulkach. Albo w białych. Już nie pamiętam. Wszystko jedno. Obserwujący tę scenę byli tak bardzo zaabsorbowani właśnie tym liczeniem, tak bardzo skupili się na tej piłce i na ilości podań, że połowa z nich nie zauważyła postaci człowieka przebranego w strój goryla, który przeszedł przez środek sceny, na chwilę się zatrzymał na niej, zrobił to, co goryle zawsze robią, nie? I poszedł dalej. Słuchajcie, połowa ludzi oglądająca ten filmik nie zauważyła goryla, który był jakby największą oczywistością, która pojawiła się na tym filmie. Słuchajcie, ja robiłem ten eksperyment na naszej młodzieży i dokładnie ten eksperyment potwierdził. 50% ludzi nie zauważa tego, co oczywiste. Słuchajcie, my często tak bardzo się skupiamy na rzeczach, które wydają nam się najważniejsze, a wydają nam się najważniejsze z różnych rzeczy, czy to ze względu na sugestie, czy to ze względu na to, w jakich domach się wychowaliśmy, czy do jakich szkół chodzimy, albo nie chodzimy, nie? Skupiamy się na tym, co uważamy za najważniejsze. Tu dla faryzeuszy, cóż, można by się zastanowić, co było najważniejszym. Być może szabat a być może coś innego, być może udowodnienie tego, kim Jezus nie jest. Że nie jesteśmy zauważyć tego, co oczywiste. Uciekają nam proste, podstawowe fakty i kiedy oglądamy sobie ten filmik jeszcze raz, mówimy, nie, to chyba nie jest ten sam film, to musi być inny film, ze względu na to, że nie jestem taki głupi, żeby nie zobaczyć gorylę. A jednak. Ten eksperyment pokazuje, że jak trudne jest dostrzeżenie nawet tego, co oczywiste. I bardzo dobrze, bo powinien nas nauczyć przynajmniej jednej rzeczy, a mianowicie pokory. Kiedy nasza uwaga jest skupiona na jakimś wycinku rzeczywistości, to tak naprawdę cała pozostała rzeczywistość znika dla nas, przestaje istnieć. Skupiamy się na tym, co uważamy za istotne. Resztę zaczynamy ignorować. I w pewnym sensie musimy resztę potraktować po macoszemu, nie? Ze względu na to, że tak bardzo ograniczone są nasze zdolności poznawcze chociażby. Nasza zdolność skupienia uwagi jest bardzo mocno ograniczona. Zaś to, na czym skupiamy naszą uwagę, wyznaczone jest znów. Albo przez zadanie, jak w tym przypadku, ale najczęściej przez nasze wartości, przez nasze też ambicje. Nie? Człowiek ambitny, skupiony na osiągnięciu swojego celu, idzie jak czołg przez tajgę i nie zwraca absolutnie na nic uwagi. Nie? W pewnym sensie dlatego tak czyni, ponieważ musi. Nie? Dlatego Pan Bóg wbudował w nasze życie pewne mechanizmy, które pozwalają nam od czasu do czasu odwrócić naszą uwagę od tego, na czym się skupiamy, realizując nasze cele, które nie zawsze są złe, czasami są trochę mniej złe. Jednym z takich mechanizmów jest na przykład dzień odpoczynku, szabat. Dla nas jest to pierwszy dzień tygodnia. Dla nas jest to przede wszystkim nabożeństwo. Nie, kiedy przychodzimy po to, aby między innymi odwrócić naszą uwagę od tego, na czym skupiamy naszą uwagę przez 6 dni tygodnia. I słuchajcie, niezależnie od tego, jak bardzo jest to ważne dla naszego duchowego wzrostu wiary, to ma potężną, przepotężną wartość terapeutyczną. Dlatego jest również tak ważne, abyśmy za każdym razem, gdy przyjdziemy, odrywając się od naszych codziennych zajęć. Słuchajcie, bo tak to działa, nie? Bóg sam zaprasza nas na to spotkanie. Prawdopodobnie, gdyby On nas nie zaprosił, nie przyszlibyśmy tutaj. W prawie mojżeszowym było to podkreślone przez to, że w dniu szabatu, czyli na nich w ostatnim, 7 dniu tygodnia, ogień w świątyni, czy też w przybytku mojżeszowym miał być jeszcze bardziej rozpalony niż w ciągu dni tygodnia. Z kolei ogień rozpalany w naszych domostwach miał niemalże przygasnąć. I znów chodziło o to, że oprócz pracy, a nawet oprócz rodziny, od codziennych zajęć, od naszych planów i ambicji, które znów czasami mogą być nie takie złe, są rzeczy ważniejsze, bardziej fundamentalne, na których to wszystko się opiera. Ale z drugiej strony chodzi również o to, że nie możemy, nie powinniśmy skupiać naszej całej uwagi na jednej rzeczy przez całe nasze życie, bo to uczyni nas ślepymi na resztę rzeczywistości, na inne ważne i istotne rzeczy. I słuchajcie, tak często się dzieje w małżeństwach, które się rozpadają. Załóżmy, że on tak bardzo skupia się na swojej karierze, tak bardzo wciąga go jego praca, że zaczyna powoli tracić z pola widzenia swoją żonę, swoje dzieci, kościół i całą resztę. I zrealizuje swój cel, który sam w sobie jest bardzo dobry, ale za jaką cenę? Ale zapłaci tę cenę właśnie z tego względu, że za bardzo skupia się na rzeczach, które być może nie są najważniejsze w jego życiu. Dlatego jest tak ważne, abyśmy rozpoczynali nasze nabożeństwa wyznaniem naszych grzechów. To nie chodzi nie tylko i wyłącznie o oderwanie się na moment od naszej codzienności, o skupienie naszej uwagi na Panu Bogu, na tym, co najważniejsze, ale chodzi również o to, że ten moment wyznawania grzechów jest właśnie momentem wyjścia z ciemności na światłość. Jest zaakceptowaniem prawdy i to nie jakiejś abstrakcyjnej prawdy na temat tego czy owego, ale przede wszystkim prawdy na temat samego siebie. Prawdy na swój temat, którą normalnie, często wolelibyśmy usunąć w cień. Dopiero wyznanie grzechów, które wymaga od nas pokory i w pewnym sensie też odwagi, czyni nas gotowymi na przyjęcie mądrości, pouczenia, które płynie ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego i z Jego wykładu. Nie? To jest ta druga, środkowa część nabożeństwa, w której uczestniczymy. Potrzebujemy pokory, aby przyjąć wiedzę, aby uczynić z niej również dobry pożytek. Bo inaczej, jeśli brakuje w naszych sercach pokory, a więc gotowości na przyjęcie tego, co nie do końca jest nam miłe i nam pasuje, a jednak, albo mimo, że jest prawdziwe, dopiero to przygotowuje nas na przyjęcie prawdy we właściwy sposób, nie? A nawet na przyjęcie faktów, a nie ignorowanie ich. Aby wiedza, to chodzi nie tylko o to, żebyśmy w właściwy sposób zrozumieli, poznali, przyjęli, ale chodzi również o to, aby wiedza nas nie napełniła pychą, abyśmy nie stali się po prostu nadętymi arogantami, którzy coś wiedzą i z tego powodu się pysznią i myślą, że oni to już pozjadali wszelkie rozumy. Słuchajcie, dokładnie tak jest, wybaczcie, ze studentami pierwszego roku studiów, nie? To jest, znów, na pocieszenie powiem, że to nie do końca jest wasza wina, nie? Bo albo, że nie jesteście osamotnieni w tym, ale tak jest, nie? Czegoś tam człowiek się nauczy, pozna jakieś trzy terminy filozoficzne i myśli, że jest mądrzejszy od papieża Franciszka, nie? No tak jest. Spotkaliście takich ludzi? Słuchajcie, sami w znacznej mierze, ci, którzy studiowali, dokładnie takimi byliście na pierwszym roku studiów. Wiedza na co robi wiedza? Na dyma. O to chodzi. Chodzi o to, aby wiedza nas nie nadeła i nie uczyniła ludźmi pysznymi, którzy tak naprawdę jeszcze bardziej są ślepi na rzeczywistość. Jeśli by wyznanie grzechów nic innego nie osiągało, czy też nie czyniło, nie sprawiało w naszym życiu, to przynajmniej rozpoznajmy terapeutyczną wartość wyznawania grzechów. Oczywiście, jeśli czynimy to szczerze, bo możemy też wyznawać grzechy w sposób nieuczciwy, nie? Ale słuchajcie, ten, kto wyznaje grzechy chociażby w taki sposób publiczny, nie? Formalny na nabożeństwie, w sposób nieuczciwy przez długi czas, prędzej czy później stanie się podobny do tego faryzeusza z innej przypowieści Jezusa, który przyszedł do świątyni i tak naprawdę nie miał już absolutnie nic złego do powiedzenia na swój własny temat. Nie? Jedyne słowa, jakie przychodziły mu przed Bogiem, kiedy stał na swój własny temat, to były słowa pochwały. Ile razy Pismo Święte, a zwłaszcza przysłowia Salomona, przestrzegają nas o tym, że słuchajcie, no nie bądźcie samochwałami, bo to nie dość, że jest trochę głupie i takie wstyd, powinniście się wstydzić z tego względu, ale słuchajcie, to czyni wielką szkodę dla waszego umysłu, nie? Dla waszych zdolności poznawczych i dla waszego serca, dla waszego życia emocjonalnego, a przede wszystkim dla waszego charakteru i waszego życia kondycji duchowej. Jeśli by wyznawanie grzechów nie czyniło nic innego dobrego w naszym życiu, to znów rozpoznanie przynajmniej tę jego wartość terapeutyczną. Chyba, że tak jak faryzeusze, koniec końców, uznamy arogancję, pyszałkowatość za postawę pożądaną. Ale słuchajcie, nawet hipokryci tego nie robią, nie? Dlatego są hipokrytami. Nawet hipokryta nie do końca chce przyznać, że zło jest dobre, a dobro jest złe, że ciemność jest światłością, a światłość ciemnością. Chociaż, kto wie, żyjemy w takich czasach, że powoli może nawet do tego dojdziemy. Nie? Jak to ostatnio jakiś tam obrońca planety Ziemi zasugerował, żebyśmy zjadali własne dzieci. Nie? I wtedy świat się stanie lepszym miejscem do życia. Dla zjadających oczywiście, a nie dla tych zjadanych. Ale słuchajcie, jeśli uznamy arogancję i pyszałkowatość za postawę pożądaną, to taki ruch w świetle tej historii będzie równoważny, czy też równoznaczny, tożsamy z wydrapianiem sobie oczu w celu pozostania w ciemności na zawsze, czego nikomu nie życzę, nawet moim największym wrogom. Amen.